Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Modlitwa otwiera drzwi na Boga, gdyż przemienia nasze serca, często z kamienia na serca ludzkie, mówił papież w wygłoszonej dziś katechezie. Polaków zachęcił do modlitwy słowami Jana Pawła II: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Ameryka Łacińska bardziej niż epidemii obawia się głodu, alarmują pracownicy organizacji Akcja Walki z Głodem. Koronawirus pogłębia katastrofalną sytuację dzieci w krajach Sahelu. Zachód jest nieświadomy sytuacji w Afryce, uważa pracownik włoskiego oddziału UNICEF-u. 27 maja wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Modlitwa otwiera drzwi na Boga, ponieważ przemienia nasze serca, które często są z kamienia, na serca ludzkie, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, która była transmitowana z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Katechezę poświęcił tematowi modlitwy ludzi sprawiedliwych. Czytając pierwsze opowiadania Biblii, stwierdził Franciszek, odnosi się wrażenie, że to modlitwa jest tamą, schronieniem człowieka przed wzbierającą w świecie falą powodziową zła. Warto zauważyć, że te modlitwy są również wołaniem o ocalenie od nas samych.
To jest bardzo ważne, o to trzeba się modlić. Panie, bardzo proszę, wybaw mnie od samego siebie, od moich ambicji, od moich namiętności. Wybaw mnie od siebie samego. Ludzie modlitwy z pierwszych stron Biblii to osoby czyniące pokój, bowiem modlitwa, gdy jest autentyczna, wyzwala od instynktów przemocy i jest spojrzeniem zwróconym ku Bogu, aby na nowo zatroszczył się o serce człowieka. W katechizmie czytamy, taka modlitwa jest udziałem bardzo wielu sprawiedliwych we wszystkich religiach. Modlitwa pielęgnuje kwiaty odrodzenia w miejscach, gdzie nienawiść człowieka była jedynie zdolna do poszerzania pustyń. Modlitwa jest potężna, ponieważ przyciąga moc Boga, a moc Boga zawsze daje życie, zawsze. Bóg życia daje odrodzenie.
Ojciec Święty zauważył, że nasz świat żyje i rozwija się dzięki mocy Boga, którą wielu ludzi przyciąga swoimi modlitwami.
Modlitwa jest zawsze łańcuchem życia. Wielu mężczyzn i wiele kobiet, modląc się, zasiewają życie. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się dzieci modlitwy. Bardzo mnie boli, kiedy spotykam dzieci, które nie potrafią wykonać znaku krzyża. Naucz czynić je dobrze znak krzyża, to jest pierwsza modlitwa. Ale czy dzieci nauczą się modlić? Później być może mogą zapomnieć i pójść inną drogą, ale znak krzyża pozostanie w sercu, ponieważ jest zasiewem życia, ziarnem dialogu z Bogiem.
W perspektywie zbliżającej się uroczystości pięćdziesiątnicy Franciszek wezwał do bycia uległymi na działanie Ducha Świętego, aby życie każdego było zawsze ogrzewane i rozświetlane przez miłość, którą On rozlewa w naszych sercach. Ojciec Święty wspomniał także, że pojutrze obchodzone będzie wspomnienie liturgiczne papieża świętego Pawła VI. Niech on zachęca każdego do podejmowania z hojnością ideałów ewangelicznych. Do Polaków Franciszek powiedział:
pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy łączą się z nami przez środki społecznego przekazu. Przeżywając nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, prośmy boskiego Pocieszyciela, żeby był obecny w nas, by poprzez swoje dary, jakże konieczne, pomógł nam wzrastać w wierze chrześcijańskiej. W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy się słowami świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi w Warszawie: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Z serca Wam błogosławię.
Ochrona nieletnich musi pozostać priorytetem dla Kościoła również w czasie kryzysu, przypominają organizatorzy dorocznej konferencji na temat bezpieczeństwa w katolickich instytucjach. Jak zauważa ksiądz profesor Hans Zollner, istnieją obawy, że programy ochrony mogą zostać ograniczone na skutek nieuniknionych cięć w budżetach w kryzysowej sytuacji wywołanej przez antypandemiczne obostrzenia. Tej tematyce będzie też poświęcona doroczna konferencja na temat ochrony nieletnich w Kościele. W tym roku, ze względu na obawy przed koronawirusem, będzie miała postać serii interaktywnych seminariów online. Pierwszy z nich odbędzie się pojutrze. Specjaliści z zakresu ochrony nieletnich oraz przedstawiciele różnych kościołów lokalnych będą mówić, jak wypełniać tę misję w czasie pandemii. Przesłanie Franciszka skierowane do papieskich dzieł misyjnych jest świetnym rachunkiem sumienia z naszego zaangażowania w głoszenie Ewangelii, powiedział w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni kardynał Luis Antonio Tagle. Zaznaczył, że najskuteczniejsza organizacja kościelna może być najmniej misyjna.
W maju miało się odbyć w Rzymie doroczne spotkanie krajowych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych. Zostało jednak przełożone ze względu na pandemię. W przesłaniu przygotowanym na to wydarzenie papież podkreślił, że misja Kościoła zawsze jest darem Ducha Świętego, a nie wynikiem strategii, kalkulacji czy wręcz kampanii reklamowych, które naśladują modele biznesowe. Franciszek nie ma nic przeciwko byciu skutecznym, ale przestrzega przed oceną misji Kościoła jedynie przez pryzmat zaplanowanego sukcesu. Naszym zadaniem jest modlitwa, czyli relacja z Bogiem, rozeznawanie planów opatrzności, przyjmowanie ich w wierze i postępowanie zgodnie z pragnieniem dawcy, wyjaśnił prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. W swoim przesłaniu Ojciec Święty zachęca do rozbijania luster, oczywiście niedosłownie, chodzi raczej o zwrócenie uwagi na narcyzm, który jest wielkim szkodnikiem misji. Papież zachęca przede wszystkim do otwarcia drzwi i okien, wyjścia do innych ludzi, do sąsiadów i osób potrzebujących.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia to Ameryka Łacińska jest w tym momencie nowym epicentrum światowej epidemii. Tymczasem mieszkańcy tego kontynentu bardziej niż koronawirusa obawiają się głodu. Jeszcze przed pojawieniem się epidemii co trzeci Latynos doświadczał braku bezpieczeństwa żywnościowego. Według danych organizacji Akcja Walki z Głodem, sanitarne obostrzenia prowadzą ten kontynent w najpoważniejszy od 100 lat kryzys. Na zapaść gospodarczą nakładają się bowiem inne nierozwiązane problemy tego kontynentu, takie jak zorganizowana przestępczość, brak stabilizacji politycznej czy wielkie ruchy migracyjne, zwłaszcza z wyniszczonej rewolucyjnymi rządami Wenezueli. Szacuje się, że pandemiczny kryzys już teraz skazał na ubóstwo kolejnych 29 milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem jest Peru, mówi Benedetta Lettera z organizacji Akcja Walki z Głodem.
Peru to drugi po Brazylii kraj Ameryki Łacińskiej pod względem liczby zakażeń koronawirusem. Tutaj problemem są przede wszystkim duże miasta. Lima ma 9 milionów mieszkańców, z czego 1,5 miliona nie ma dostępu do wody pitnej. 70% mieszkańców pracuje na czarno. Jest to drobny handel, praca dorywcza. Kiedy wprowadzono tam antyepidemiczne restrykcje, wszyscy ci ludzie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego wielu z nich opuszcza stolicę. Oficjalnie 165 tysięcy mieszkańców Limy wystąpiło o pozwolenie na powrót w swe rodzinne strony. Wiedzą bowiem, że jeśli nie mogą wychodzić z domu, jeśli nie mogą pracować, to nie będą mieć co jeść.
Pandemia koronawirusa sprawia, że w krajach Sahelu podwoiła się liczba dzieci potrzebujących natychmiastowego wsparcia. Jednocześnie drastycznie spadły środki przekazywane na pomoc. Najtrudniejsza sytuacja jest w Burkina Faso, Mali i Nigrze, czyli krajach wyniszczanych przez islamski terroryzm. Alarm w tej sprawie podniósł Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, przypominając, że tragiczne konsekwencje koronawirusa dotykają w tych krajach co najmniej 12 milionów dzieci. W czasie pandemii zamknięte są wszystkie szkoły. Częściej niż zwykle dzieci padają ofiarą przemocy, wykorzystywania seksualnego i ekonomicznego, stając się niewolnikami pracy ponad ich siły czy przymusowego wcielania do grup zbrojnych. Trwający konflikt oraz pandemia mogą stać się źródłem największej katastrofy humanitarnej w tym regionie, przestrzega Andrea Jacomini z włoskiego biura UNICEF-u.
Niestety stoimy w obliczu ogromnego kryzysu, a liczba potrzebujących dzieci drastycznie wzrasta. W tych trzech krajach pandemia wpisuje się w codzienny dramat dzieci wywołany niekończącym się konfliktem i pandemiczną biedą. pomnaża tym samym nędzę i brak bezpieczeństwa, które już wcześniej były przerażające. Trudno myśleć o organizowaniu pomocy, kiedy udało nam się zebrać jedynie 30% potrzebnych środków. Wpływy od darczyńców wyraźnie maleją. Tym samym musimy być świadomi, że w tym regionie będzie zabijał nie tylko koronawirus, ale przede wszystkim głód. Zachód nie zdaje sobie sprawy, że w Afryce pandemia wywoła prawdziwą katastrofę.
Koronawirus obnażył sytuację totalnego porzucenia mieszkańców Amazonii przez rządy krajów, na terenie których rozciągają się płuca świata. W wyniku pandemii wiele grup etnicznych zagrożonych jest wyginięciem. Mieszkańcy wielu wiosek w dżungli nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej, a wirus zaczyna się coraz bardziej rozprzestrzeniać, mówi Radiu Watykańskiemu włoski misjonarz pracujący w peruwiańskiej Amazonii.
Ksiądz Roberto Carrasco był jednym z uczestników ubiegłorocznego synodu biskupów dla Amazonii. Wskazuje on, że w czasie obecnego kryzysu powinniśmy obowiązkowo sięgnąć po papieską encyklikę Laudato Si i posynodalną adhortację Querida Amazonia, by lepiej zrozumieć, jak zacząć żyć po pandemii. Włoski oblat alarmuje, że bez pomocy Kościoła tysiące ludzi pozostałoby w dżungli bez jakiegokolwiek wsparcia medycznego i żywnościowego. Wirus coraz bardziej się rozprzestrzenia, między innymi za sprawą drwali, którzy mimo wprowadzenia stanu wyjątkowego przypływają tam nielegalnie, przynosząc ze sobą wirusa z dużych miast. Na terenie liczącej 80 tysięcy mieszkańców misji w Aukujaku jest tylko 2 lekarzy i 4 pielęgniarzy. Brakuje podstawowych leków i testów. Coraz bardziej doskwiera głód. Bierność państwa wystawia wiele grup na etniczne ludobójstwo, alarmuje misjonarz. Kościół mobilizuje wszystkie możliwe instytucje, by pomóc przetrwać ten trudny czas mieszkańcom Amazonii. Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Człowiek może miłować, ponieważ został najpierw umiłowany. Został najpierw umiłowany przez Boga. Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. Nasze poszukiwania, nasza praca potrzebują idei wiodącej, fundamentalnej wartości, która by nadała sens i połączyła w jeden nurt badania uczonych, refleksje historyków, twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie odkrycia techników. Otóż miłość jest tą siłą. Siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu. Jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej, wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.